Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy Ewangelię według świętego Jana, rozdział 19. To jest strona 1164. Ewangelia Jana, rozdział 19. I z tego 19 rozdziału czytam wiersz 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że możemy tutaj być zgromadzeni. Dziękujemy Ci za ten bardzo szczególny dzień. I Panie, pomimo tego, że przeżywamy go już któryś raz z kolei w naszym życiu, chcemy Cię prosić, abyś nie pozwolił, by był on dla nas czymś powszednim, ale by rzeczywiście to, o czym wiemy, o czym nas przekonywano, czy o czym Ty mówisz w Twoim Słowie, mogło tak na nowo poruszać nasze serca, nasze emocje, chociaż nie chodzi o emocje, Ojcze, tylko, ale rzeczywiście byśmy, patrząc na to, co dałeś dla nas, to, co miałeś najcenniejsze, abyśmy reflektując i patrząc na to, co my Tobie dajemy, mogli odkrywać, czy rzeczywiście też dajemy Tobie to, co najcenniejsze, nasze życie. Prosimy, byś błogosławił teraz ten czas, abyś nas oczyszczał, abyś nas się dotykał, by Twoje imię było uwielbione. Oddajemy się w Twoje ręce, przez Jezusa Chrystusa, w mocy Świętego Ducha. Amen. Kochani, zapewne każdy z nas, niestety, zapewne wie, czym jest strata bliskiej nam osoby. Czym jest ból, cierpienie, żałoba, żal, tęsknota. Już samo wspomnienie tych, których już nie ma pomiędzy nami, myślę, że bez względu na czas, który od tego momentu upłynął, zawsze jest przeżyciem, a jeżeli łączyły nas mocne więzy emocjonalne, to zawsze jest mocnym emocjonalnym przeżyciem. I niejednokrotnie jest tak, że nawet jeżeli od śmierci bliskich nam osób upływa wiele, wiele czasu, na sam fakt wspominania czy bycia, choćby nawet na cmentarzu nad grobem kogoś bliskiego, jest to zawsze przeżycie powodujące i wywołujące wiele, wiele łez. Mówi się, że czas leczy rany. I coś w tym jest, że upływ czasu trochę pomaga, że koi rany i sprawia, że ból już nie jest tak świeży, nie jest tak dojmujący. I z upływem czasu powoli oswajamy się z faktem, że kogoś już nie ma. Choć na początku jest tak bardzo ciężko w to uwierzyć. Życie biegnie dalej, ale jeżeli jesteśmy pogrążeni w żałobie, mamy świadomość, że musimy sobie swoją rzeczywistość poukładać na nowo. Ale każda rocznica urodzin czy śmierci najbliższych na nowo powoduje powrót emocji, smutku, żalu. Ale myślę też, jeżeli mamy rzeczywiście im wiele do zawdzięczenia, powoduje też wdzięczność, że jesteśmy Bogu wdzięczni za tych, których postawił na drodze naszego życia, którzy nas wzbogacili swoją obecnością. I praktycznie dziś właśnie jest taki dzień. Wspominamy potworną śmierć Jezusa na krzyżu i pomimo, że od tego wydarzenia upłynęło prawie 2000 lat, mam taką nadzieję, że nie jest to dla nikogo z nas tylko i wyłącznie pewne wspomnienie, jakiemu już żadne emocje nie towarzyszą. A jeżeli towarzyszą te emocje, to pomyślmy, co odczuwamy dzisiaj. Czy przypadkiem nie jest tak, że wspomnienie tego wydarzenia w pewnym stopniu jakoś nam powszednieje? Czy tak jak po śmierci najbliższych czujemy żal, smutek, może wdzięczność? Czy cierpienie i śmierć Pana Jezusa są dla nas okazją do zastanowienia się nad tym, co zaszło, co się wydarzyło, dlaczego się to wydarzyło, czy też jest okazją, przy okazji tego, do zastanowienia się nad swoim własnym życiem. Wiecie, reakcje ludzi, którzy stracili bliskich, są podobne. Kiedy członkowie rodzin przychodzą do kancelarii parafialnej zgłosić pogrzeb, zazwyczaj opowiadają o ostatnich momentach, ostatnich chwilach. I bardzo często słyszę, co zmarły mówił jeszcze przed śmiercią. I niejednokrotnie odczuwam i tak to obserwuję, że te słowa, ostatnie słowa traktowane są nieraz jako pewien testament. I teraz rodzina stara się robić wszystko, żeby ten testament, to przesłanie wypełnić poprzez swoje życie. Chciałbym zachęcić dzisiaj każdego z nas do tego, byśmy też zastanowili się nad pewnymi słowami, nad ostatnimi słowami. Nad znaczeniem tych słów, które odnosiły się do konkretnego wydarzenia, jakie miały miejsce, ale również byśmy pomyśleli, jakie znaczenie te słowa mają dla nas dzisiaj. I nie chodzi jednak tylko i wyłącznie o to, jaka jest treść tych słów, ale przede wszystkim o tego, kto te słowa powiedział. Jeśli wszystkie te słowa zliczymy, to mamy świadomość, że jest ich 7. Bibliści mówią 7 słów, 7 zdań, aczkolwiek niektóre są wyrażane tylko przez jedne czy przez 2 słowa. I myślę, że gdybyśmy teraz mogli wypowiedzieć te słowa po kolei, mam taką nadzieję, że nie mielibyśmy żadnych problemów, żeby z tych 3-4 Ewangelii wyciągnąć, scalić i żeby powstała nam taka całość. Ojcze, odpuść im albo przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Niewiasto, oto syn twój, oto matka twoja. Eli, Eli, lama sabachthani, czyli Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pragnę, wykonało się. Wreszcie ojcze, ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego. W żadnej z tych 4 Ewangelii nie znajdujemy wszystkich 7 słów. U Mateusza i Marka cytowane są jedynie słowa, które Pan Jezus wypowiedział, wisząc na krzyżu w języku aramejskim. U Mateusza Eli, Eli, lama sabachthani, u Marka Eloi, Eloi, lema sabachthani. W Ewangelii Łukasza pojawiają się zdanie 1, 2 i 7, czyli ojcze, przebacz im, zaprawdę powiadam ci, ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. U Jana mamy 3, 5 i 6, niewiasto, to syn twój, pragnę i wykonało się. Chciałbym, byśmy, mając na uwadze tych 7 bardzo szczególnych słów, zastanowili się nad przedostatnim zdaniem, które Pan Jezus wypowiada, a które czytałem i mamy je przed oczyma, gdy są otwarte przed nami Biblię. Jest to to zdanie z 30 wiersza 19 rozdziału Ewangelii Jana. Ewangelista Jan pisze, a gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się i skłoniwszy głowę swoją, oddał ducha. Z naszej lektury Bożego Słowa wiemy, że tylko Jan miał odwagę, żeby przyjść pod krzyż, żeby stać pod krzyżem i na własne uszy słyszał słowa Jezusa. Pan Jezus nie wypowiadał tych słów cicho, szeptem. Trzej ewangeliści, Mateusz, Marek i Łukasz, określili, że to był krzyk. Jezus znowu zawołał donośnym głosem. Jeżeli brzmi nam w uszach to stwierdzenie, że Jezus zawołał donośnym głosem, oznacza to, że pomimo potwornego bólu i cierpienia, Pan Jezus nie był pokonany, tak jak sądzili to ci, którzy stali pod krzyżem. Tak jak sądził to Boży przeciwnik, diabeł, ale Jezus, wypowiadając te słowa, wydaje okrzyk zwycięstwa. Bo krzyż, pomimo że wydawał się porażką, dla ludzi to była porażka, ale tak naprawdę krzyż był z wielkim zwycięstwem. Gdybyśmy popatrzyli do greckiego oryginału, to w greckim oryginale słowo wykonało się brzmi tetelestai, co dosłownie oznacza zrobione. Jezus powiedział zrobione. Czasami w tym wersecie pojawiają się słowa długie, skreślone, inne tłumaczenie. Wykonało się, spełniło się, zrobione. Gdyby popatrzeć jeszcze do hebrajskiego rozumienia tego określenia, ci z nas, którzy byli na Wieczerzy Paschalnej, wiecie, że pastor Barczuk mówił zapłacone. Ojcze, zapłacone. Właściwie co się wykonało? Co zostało zrobione? Co zostało zapłacone? Jaki dług został zapłacony? Słowa te, które Jezus wypowiada, wykonało się, możemy tak naprawdę rozpatrywać w kilku płaszczyznach. I chciałbym zachęcić każdego z nas, byśmy pomyśleli kilka takich płaszczyzn. W jakim znaczeniu? Choćby nawet odnośnie swojego własnego życia. Nie życia tych, którzy żyli współcześnie Jezusowi. Ale w jaki sposób w kontekście mojego własnego życia mogę rozumieć słowo wykonało się, zrobione, zapłacone. Po pierwsze, Pan Jezus ogłosił, że Jego misja na ziemi dobiegła końca. Niektórzy bibliści nazywają słowa wykonało się wielkim słowem, gdyż jest to tak jakby urzędowe potwierdzenie Zbawiciela, że cel Jego misji został osiągnięty, że wykonał całe podjęte przez siebie dzieło odkupienia. Chrystus wykonał swoje posłannictwo, nauczał, dał przykład swoim życiem. Praktycznie pokazał ludziom Ojca i w końcu złożył siebie w ofierze. I teraz nadszedł koniec Jego misji, stąd też Jezus mówi, zrobione. Skończyło się. Pewien etap został zamknięty. Po drugie, wypełniły się wszystkie proroctwa Starego Testamentu dotyczące śmierci, a wcześniej życia Pana Jezusa. Spełniły się wszystkie zapowiedzi mesjańskie, wszystkie proroctwa związane z osobą mającego nadejść Mesjasza. To wszystko, co zawarte jest w Starym Testamencie. Bibliści mówią, że tych proroctw jest 456. Wszystkie 456 proroctw spełniło się. Stąd też Pan Jezus, odwołując się choćby nawet do tego aspektu, mówi, wykonało się. Te proroctwa się wykonały. Całe życie Pana Jezusa od narodzin po śmierć zostały zdumiewająco szczegółowo zapowiedziane w Starym Testamencie. Narodzenie w Izajaszu. Miejsce narodzenia w Micheaszu. Ucieczka do Egiptu w Ozeaszu. Cierpienie z rąk ludzi znowu w Izajaszu czy w psalmach. Nawet te najdrobniejsze, niemal wydające się incydentalnymi proroctwa się spełniły w 100%. I o tym świadczy krzyk Pana Jezusa. Ale fakt, że wypełniły się proroctwa starotestamentowe w 100%, świadczy jeszcze o jednej rzeczy, że te wszystkie proroctwa nowotestamentowe, które mówią o Jego powtórnym przyjściu, wypełnią się tak samo w 100%. W taki sam sposób, jak to, co miało miejsce w Starym Testamencie. Wypełni się to, co jest powiedziane, że Jezus przyjdzie na ziemię, ale już nie jako ten, który przyjdzie jako sługa, ale przyjdzie jako ten, który będzie sądził. Może się to ludziom wydaje trudne do przyjęcia, może wydaje się to niewygodne, może wydaje się to niemożliwe. Wielu ludzi najchętniej odsunęłoby to na margines. Ale jeżeli wypełniło się 456 proroctw, to dlaczego miałyby się nie wypełnić te, które mówią o innej roli przyjścia Pana Jezusa. Kochani, wykonało się oznacza także zakończenie konieczności dokonywania wszystkich starotestamentowych rytuałów. Pan Jezus jakby ustosunkowywał się do tego, czego był uczestnikiem od dziecka. Jeżeli przypomnimy sobie choćby nawet jego wędrówkę do Jerozolimy z rodzicami do świątyni. Idzie do domu swojego ojca, jest świadkiem pewnych rzeczy. Kochani, znamy to uczucie ulgi, kiedy robimy coś przez długi okres czasu i wreszcie nasz wysiłek dobiega końca. Wreszcie zrobiliśmy to. Zaciągnęliśmy kredyt i wreszcie spłaciliśmy ostatnią ratę. Jakie jest to odciążające. Jaka ulga zaczyna panować w naszych sercach. Kochani, ofiara Pana Jezusa była dopełnieniem wszystkich obrzędów ofiarnych w Starym Testamencie. Dlatego one też zakończyły się na tej ofierze. Pan Jezus złożył swoje życie na krzyżu, złożył ofiarę i to było pełne przebłaganie za grzechy. Wszystkie ofiary składane przez kapłanów dotychczas były niejako tylko taką namiastką, mówiącą o tym, co miało się wydarzyć. Były cieniem, zapowiedziami jego ofiary, a więc tego wszystkiego, co miało stać się na Golgocie. Tego, co było najdoskonalszą ofiarą. Pan Jezus złożył swoje życie w ofierze za każdego z nas. I symbolem tego był akt rozdarcia zasłony świątynnej. Pamiętacie, jeżeli popatrzylibyśmy do relacji ewangelistów. Pan Jezus umiera, zasłona świątyni zostaje rozdarta. Zasłona, która ma wysokość gdzieś ponad 20 metrów. Zrobiona z niesamowicie ciężkiego materiału, który nie wiem ilu ludzi próbowałoby rozerwać, nie byliby w stanie. Sama, Bożym zrządzeniem, jako symbolika zostaje rozerwana. A Jezus znowu zawołał donośnym głosem, oddał ducha, oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Wiemy doskonale, że ta zasłona oddzielała miejsce najświętsze, miejsce, w którym przebywał sam Bóg. To był znak, że nastąpił koniec starego porządku. A więc Pan Jezus mówi, że to też się wykonało. To zawołanie Pana Jezusa wykonało się, ogłasza, że zbawienie zostało zapewnione każdemu, kto wierzy. Nie każdemu człowiekowi, aczkolwiek Bóg złożył swoje życie w ofierze dla każdego człowieka. Ale to zbawienie zostało zapewnione każdemu, kto wierzy. To oddaje greckie słowo tetelestai, zrobione. Czyli, że to wszystko, co miało być przygotowane, co miało być złożone, zostało zrobione. Od nas zależy, czy to zostało przez nas przyjęte. Bóg zrobił, Bóg uczynił, ale Bóg za mnie i za ciebie nie spowoduje pewnej decyzji. Bóg zrobił, ale Bóg też nie przyjmie tego, co zostało zrobione w tym sensie, że tak naprawdę ta śmierć nam była potrzebna. Zostało zrobione. Możemy zastanowić się, przez nas też zostało zrobione, czyli przyjęte. To zawołanie oznacza, że wykonała się Boża wola. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu i wielu tutaj zarzuca Bogu okrucieństwo. Jak Bóg, który jest Bogiem miłości, mógł na to pozwolić? Bóg jest okrutny. Tak prawdę powiedziawszy, ta śmierć bardzo okrutna była zgodna z Bożą wolą. Już Izajasz kilkaset lat wcześniej pisał, ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy mnóstwo potomstwa, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. I to również potwierdza modlitwa Pana Jezusa, którą wypowiada w ogrodzie Getsemane. Wtedy mówi do nich, do uczniów, smętna jest dusza moja aż do śmierci. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale Ty. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc, Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie Twoja wola. I zostawił ich, znowu odszedł, modlił się po raz trzeci tymi samymi słowy. Czyli Pan Jezus mówi Ojcu, któremu oddaje swojego ducha, że do końca wypełnił Jego wolę. Ponieważ większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za swoje owce, tak pisze Jan w innym miejscu, za swoich przyjaciół. Kochani, jeżeli patrzymy na słowa wykonało się, to wołanie oznacza także, że wykonał się akt posłuszeństwa. Paweł ujął to tak, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Większość ludzi uważa, że do swojego zbawienia coś muszą zrobić, że na zbawienie musimy sobie zasłużyć. Więc jedni starają się żyć w sposób właściwy, poprawny i często ci, którzy żyją w taki sposób, myślą gdzieś tam, że od tego uzależnione jest moje zbawienie. Jeżeli będę porządny, Bóg mnie zbawi. Jeżeli będę uczciwy, Bóg mnie zbawi. Jeżeli będę starał się żyć w sposób moralny, Bóg mnie zbawi. Kochani, czy to znaczy, że moralność, bycie porządnym jest nieważne? Absolutnie nie. To jest rzecz oczywista, rzecz, która powinna charakteryzować każdego człowieka. I nie powinno być to żadnym takim tematem, który będzie powodować, że będę o sobie nie wiadomo co myślał i będę stawiał Boga w takiej sytuacji, że tak naprawdę za to, że taki jestem, Bóg nie ma nic innego do zrobienia, jak mnie zbawić. Są też ludzie, którzy uważają, że tak naprawdę to nie jest ważne, bo Bóg tak czy inaczej nie jest w stanie potępić wszystkich ludzi, a więc jakoś to będzie. Kochani, ale gdybyśmy mogli zyskać Boże upodobanie, gdybyśmy mogli zapracować sobie, zasłużyć na swoje zbawienie, to myślicie, że Bóg posyłałby Jezusa na krzyż? Gdyby moje etyczne życie dawało mi gwarancję zbawienia, czy Bóg posyłałby Jezusa na krzyż? Przecież to jest nielogiczne. Nie ma zbawienia typu zrób to sam. Biblia mówi jednoznacznie, Bóg zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego. Komentarz, interpretacja dynamiczna przedstawia to w ten sposób. Wtedy nas wybawił nie dlatego, że sami byliśmy na tyle dobrzy, by osiągnąć zbawienie, ale dzięki swej dobroci i zmiłowaniu Bóg obmył nas z grzechu. Kochani, wykonało się może oznaczać również to, że dzięki ofierze Pana Jezusa na krzyżu został skreślony dług ludzi względem Boga. Czasem wydaje się nam, że istnieje różnica pomiędzy okrutnym, sprawiedliwym Bogiem Jahwe Starego Testamentu i łagodnym Ojcem z Nowego Testamentu. Czy rzeczywiście jest różnica? Bóg jest ten sam. On już w Starym Testamencie ogłaszał, okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. A grzech, tak jak dobrze wiemy, oddziela nas od Boga. Kochani, przecież w małżeństwie, w rodzinie też to jest. Kiedy jest coś nie w porządku, nie ma relacji. Są ciche dni. Jest pewne taka sytuacja, kiedy czujemy, że coś wisi w powietrzu. I żeby sprawę wyjaśnić, załagodzić, staramy się wytłumaczyć. Staramy się wskazać na coś, co było powodem. Może nie do końca adekwatne porównanie. Ale kochani, jeżeli grzech nas oddziela od Boga, Bóg jest święty, nienawidzi grzechu, a Paweł pisze, zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zapłatą za grzech jest śmierć. Kochani, bardzo często patrząc na to, co się dzieje na świecie, zżymamy się, mówiąc, że mamy do czynienia z niesprawiedliwością. Jeśli ktoś kogoś skrzywdził, jeśli ktoś nas skrzywdził, a nie poniósł za to kary, mówimy, że to jest niesprawiedliwe. Że nieponiesienie kary za oczywistą krzywdę jest niesprawiedliwością. Bóg, który jest święty, tym bardziej nie może tolerować grzechu. Bóg, który jest sprawiedliwy, tym bardziej nie może puścić płazem grzechu. Dlatego w czasach Starego Przymierza zapłatą za grzech była śmierć ofiarowanych baranków. A gdy Jezus umierał na krzyżu, zapłacił za nasz grzech swoją krwią. I o tym mówił Jego wyduszone, wykrzyczane w cierpieniu słowa, wykonało się. Zapłaciłem, Ojcze, za ich grzechy. Dług jest uregulowany. Sprawa jest załatwiona. Kochani, szczególnie Wielki Piątek na nowo nam powinien przypomnieć to wszystko, co wydarzyło się na Golgocie. Ale przypomnieć nie w kategoriach stwierdzenia pewnego faktu, udokumentowanego historycznie. Jakie to ma przełożenie na moje życie? Co ja z tym teraz zrobię? Jaki to ma wpływ na mnie? Mój grzech został zapłacony. Mój dług został skreślony. Nie ma bariery oddzielającej mnie od Ojca. Sam nic już nie muszę robić. Poza jednym. Poza przyjęciem tej ofiary. Poza ukorzeniem się przed Bogiem i poza nawróceniem. Ja nic nie muszę robić. Ale dla wielu ludzi to jest aż tak wiele. Kochani, Wielki Piątek, wiele pytań możemy sobie stawiać. Ale myślę, że najważniejsze pytanie, które powinniśmy sobie postawić, to, czy rzeczywiście ukorzyłem się przed Bogiem i czy nawróciłem się, oddając swoje życie w Boże ręce. Stojąc pod krzyżem kogoś, kto z miłości dla mnie umierał, kto oddał wszystko dla mnie i za mnie, powinienem postawić sobie, jeżeli jestem szczery sam przed sobą, powinienem postawić sobie pytanie, czy ja też oddałem to wszystko, co mam. Czy ukorzyłem się? Czy tak naprawdę przyjąłem go do swojego życia? Na to pytanie ja za was nie dam odpowiedzi. Na to pytanie wy za mnie nie dacie odpowiedzi. Na to pytanie może dać odpowiedź tylko ten, kto doskonale zna swoje własne życie, czyli każdy z nas. Wiele lat temu przytaczałem pewną historię, ale jest ona tak mądra, że chciałbym ją powtórzyć. Pewien ewangelista wędrował po wielskich terenach w Anglii, głosząc Ewangelię. I pewnego razu składał namiot po przeprowadzonej serii spotkań ewangelizacyjnych w pewnej wsi, a był to czas, kiedy namioty nie były duże, ewangeliści sami sobie te namioty budowali, a później je składali. I kiedy już praca jego dobiegała końca, podszedł do niego pewien młody człowiek i zapytał: proszę pana, co mogę uczynić, aby być zbawionym? Ewangelista, który wyciągał ostatni kijek namiotowy z ziemi, nie patrząc na niego, powiedział: spóźniłeś się już, młody człowieku. Ten młody człowiek zaskoczony zapytał: czy chodzi ci o to, że spotkanie się skończyły i spóźniłem się, żeby być zbawionym? Nie, odpowiada ewangelista. Nie to miałem na myśli. Zapytałeś, co możesz zrobić, aby być zbawionym, a moja odpowiedź oznacza, że spóźniłeś się o 19 wieków, żeby cokolwiek zrobić. Pan Jezus na krzyżu zrobił wszystko, co należało zrobić. Ty potrzebujesz jedynie paść na kolana, okazać skruchę i prosić Jezusa, by cię przyjął, ufając Mu jako swojemu Zbawicielowi. Spóźniłeś się, żeby cokolwiek zrobić, bo wszystko zostało zrobione. To, co możesz zrobić, to upaść na kolana, okazać skruchę i przyjąć Go, ufając jako swojemu Zbawicielowi. Myśmy też upadli na kolana? Okazaliśmy, ale każdego dnia okazujemy skruchę. Czy prosiliśmy, prosimy, żeby Jezus nas przyjął? Czy ufamy Mu jako swojemu Zbawicielowi? To jest to jedyne, co możemy zrobić. Bo wszystko inne wykonało się już na krzyżu Golgoty dla każdego z nas. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że wszystko się wykonało, że my nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Może czujemy się z tym niezręcznie, bo chcielibyśmy coś dla siebie zrobić, ale Ty wszystko zrobiłeś. Panie, bardzo często jako ludzie, którzy chcą dla siebie coś zrobić, tak naprawdę nieraz nie chcemy zrobić rzeczy najważniejszej. Nie chcemy powierzyć swojego życia w Twoje ręce. A to jest tylko jedyna rzecz, którą możemy uczynić. Że Twoja śmierć wykonała się zamiast mojej śmierci. Że Ty przyjąłeś karę zamiast to, że ja miałem przyjąć tę karę. Dziękujemy Ci, że mówiłeś do nas. Ufamy, że będziesz nam towarzyszył w ciągu tego całego dnia, Ojcze. Że jeżeli rzeczywiście byliśmy szczerzy przed sobą i nas przekonywałeś, że to, co najważniejsze, nie zostało przez nas zrobione, ufamy, że nie dasz nam spokoju, ale że będziesz nas zachęcał, żebyśmy uczynili coś najwspanialszego, co może się wydarzyć w Wielki Piątek. Patrząc na Twój krzyż, Panie Jezu, kiedy będziemy mogli stać, wyznawać swoją bezradność, bezsilność, wdzięczność za Twoją śmierć, ale też będziemy mogli wyznawać to, że oddajemy się w Twoje ręce. Cokolwiek by to miało znaczyć. Chcemy Cię prosić, byś błogosławił społeczność stołu, którą chcemy przeżywać. Byś błogosławił nasze rozejście do domów. Panie, spraw, żeby ten dzień każdy z nas przeżył inaczej niż normalne pozostałe dnie. Panie, aby rzeczywiście i w naszych myślach oddawana była Tobie chwała, abyś nas wyciszał. Za wszystko chcemy Tobie dziękować, bo jesteś godzien tego. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, w mocy Świętego Ducha. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.